Marcin Krzysztofik, dyrektor oddziału IPN w Lublinie.
Kim w ogóle byli żołnierze wyklęci?
Szerokim pojęciem żołnierzy wyklętych określamy żołnierzy podziemia antykomunistycznego, walczącego z bronią w ręku od 1944 roku do śmierci ostatniego żołnierza, który poległ z bronią w ręku, czyli Józefa Franczaka Lalusia, który zginął w obławie koło Piask 21 października 1963 roku. Jeżeli chodzi o struktury wewnętrzne żołnierzy podziemia antykomunistycznego, no to mówimy przede wszystkim o żołnierzach Armii Krajowej, bo to oni już w 1944 roku doświadczyli terroru sił komunistycznych, sił Armii Czerwonej, NKWD, oddziałów Smierszu i również formacji polskich służących u boku Sowietu, wkraczających tutaj na tę ziemię. Są to żołnierze delegatury sił zbrojnych w kraju, a potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To są te takie podstawowe, główne siły podziemia antykomunistycznego. Są to oczywiście też żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i szeregu wielu innych mniejszych organizacji. Szacuje się, że w tym okresie, między 1944 a 1948 rokiem przez oddziały podziemia mogło się przewinąć od kilkudziesięciu do prawie 200 tysięcy żołnierzy.
A jak wygląda sytuacja na terenie naszego województwa?
Jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, to mamy do czynienia z największym nasileniem oddziałów podziemia antykomunistycznego, bo praktycznie mamy tu już do czynienia z podziemiem antykomunistycznym już od lipca 1944 roku, od wkroczenia Sowietów i osadzenia się rządu PKWN-u w Lublinie. Praktycznie to podziemie jest najsilniejsze tutaj w kraju. Mamy wspaniałych dowódców z legendarnym majorem Hieronimem Kutowskim Zaporą, z kapitanem Zdzisławem Bruńskim Uskokiem, z Leonem Taraszkiewiczem Jastrzębiem, czy jego bratem Edwardem Taraszkiewiczem Żelaznym. Także mamy naprawdę szereg oddziałów walczących z komunistami.
Mógłby pan jeszcze przybliżyć sylwetki młodzieży, która walczyła?
To jest też fenomen swoisty, ponieważ tak jak powiedziałem, po przetrąceniu karku podziemiu przez komunistów, czyli po 1947 roku, zwłaszcza kiedy w wyniku amnestii wielu żołnierzy podziemia się ujawnia i zaprzestaje swojej działalności, mamy do czynienia z samoistnym, całkowicie niezależnym od siebie zjawiskiem, które występuje w całym kraju, a mianowicie powstaniem oddolnie młodzieżowych organizacji antykomunistycznych. To jest szereg takich organizacji. Szacuje się, że między 1944 a 1956 rokiem funkcjonuje około 1000 organizacji młodzieżowych, które skupiają ponad 10 tysięcy członków. Są to organizacje liczące od kilku do kilkunastu członków. Do rzadkości należały organizacje, które miały 20, 30, 30 członków. Te organizacje powstawały całkowicie samoistnie, niezależnie od siebie. One powstawały w oparciu na przykład o drużyny harcerskie, powstawały również w oparciu o organizacje przykościelne typu kółka ministranckie, sodalicje, chóry parafialne. Czasami były to również organizacje, których głównym celem było samokształcenie się, także to również tak jako taką formę oporu względem komunizmu. Oni byli za młodzi, by walczyć z bronią w ręku, tak jak mówimy o żołnierzach Armii Krajowej, ich starszych kolegach z szarych szeregów, czy żołnierzach podziemia antykomunistycznego. Tak jak powiedziałem, często to były dzieci żołnierzy okresu II wojny światowej, Armii Krajowej, czy też ich młodsi bracia. Często ich rodzeństwo siedziało w więzieniach właśnie w związku z działalnością w oddziałach leśnych, natomiast oni tutaj podejmowali całkowicie samoistnie, z własnej inicjatywy, walkę w inny sposób, tak? Poprzez, tak jak powiedziałem, na przykład próby samokształcenia się, które przez władze komunistyczne były uznawane za formę oporu, czy też poprzez tworzenie nielegalnych drużyn harcerskich i wychowanie w duchu właśnie czysto harcerskim, czy też poprzez na przykład akcję ulotkową bardzo popularną, czy wieszanie ulotek, niszczenie gazetek szkolnych, ściennych, które były formą indoktrynacji młodego społeczeństwa. Także tutaj ciężko im odmówić absolutnie zaangażowania. Oni to wykonywali całkowicie oddolnie, z własnej inicjatywy, podejmowali szereg naprawdę fajnych inicjatyw, a za to, no powiedzmy sobie szczerze, byli srodze karani. Mówimy o kilkunastu osobach, które zostały skazane na kary śmierci i te wyroki zostały względem nich wykonane. Mówimy też o osobach, które były skazane na kary wieloletniego czy kilkunastoletniego więzienia. Ci młodzi ludzie trafili najczęściej do obozu pracy więźniów młodocianych w Jaworznie, też to stowarzyszenie, które w tym momencie funkcjonuje, to są jaworzniacy, ale też często po odbyciu tej kary więzienia byli powoływani do odbywania zasadniczej służby wojskowej w batalionach górniczych, gdzie w związku z tym te represje mają względem nich w dalszym ciągu. Dzisiaj w 11 miastach, w tym Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej otwiera wystawę Zapomniane Ogniwo, Młodzieżowe Organizacje Konspiracyjne 1944-56. Zabranie głosu proszę w tym momencie panią dr Katarzynę Zawadkę, która jest współautorką tej wystawy.
Celem tej wystawy, jak powiedział pan dyrektor, było przypomnienie tego fenomenu, dotychczas właściwie chyba już zapomnianego i znanego tylko włoskiemu gronu badaczy, czyli zjawiska konspiracji młodzieżowej lat 44-56. W powszechnej świadomości funkcjonuje raczej obraz tylko podziemia niepodległościowego do złego. I w zasadzie lata 50. wydają się już pewną luką w tym obrazie. Panuje raczej przekonanie o tym, że młodzież wtedy to byli głównie członkowie ZNP, którzy w jakiś sposób wiernie poparli ten system. Wystawa nasza miała na celu pokazanie, że wielu młodych ludzi zdecydowało się różnymi sposobami walczyć z systemem komunistycznym i z ówczesną rzeczywistością, nad takimi sposobami, jakimi mogli podjąć się. Być może ta konspiracja pozostała nieznana, gdyż nie posiadała centralnych struktur, nie posiadała za sobą autorytetu państwa podziemnego. Działała spontanicznie, powstawała spontanicznie w gronie kolegów, w gronie zastępu harcerskiego, w gronie kolegów z klasy. Cóż, zachęcam do zapoznania się z wystawą. Ona skupia się przede wszystkim na portretach tych młodych konspiratorów, tak abyśmy mogli poznać ich sylwetki i poznać ich działalność na różnych polach. Warto zapoznać się również z tą częścią ogólną dotyczącą właśnie portretu zbiorowego i przejawu działalności młodzieży, tak aby zobaczyć, w jaki sposób młodzi ludzie wyrażali swój protest.
Część naszych członków to także żołnierze 27. Wołyńskiej, którzy po powrocie do Polski, tu umieszczeni w Skrobowie, niedaleko Lublina, jak wiadomo, dalej uciekali i chwyceni, skazani byli do więzienia. Po odbyciu kary wracali i byli również naszymi członkami. Przez to nasze związki z okupantem sowieckim czy bolszewickim, jak na ówczesne czasy nazywano, biegu takim prywatnym, bo ówczesne władze państwowe wychwalały bolszewików, a wiadomo było, zresztą ich szkoła często o tym mówiła, jeśli nie szkoła, może to nauczyciele, że bolszewik roku 20 nie różnił się od tego z 39 i z tego 44 lipca, kiedy to do nas przyszli i opowiadali nam, jaki to nam dobrobyt i porządek zaprowadza. W 50 roku byliśmy w szkole ogólnokształcącej, powszechną skończyliśmy i nadal te uroczystości organizowaliśmy, mimo że nie było zgody w szkole na organizację tych. I szkoła wczesna nie organizowała żadnych wspomnień w związku z tymi rocznicami. I w 51 roku namierzyło nas UB w Lubartowie, bo chodziłem do ogólniaka w Lubartowie i sprowadzili do piwnic. Tam po śledztwie przypisano nam wiele różnych rzeczy, do których się oczywiście nie przyznawali. No ale to nie zmieniało już faktu, że byliśmy przestępcami przez to i po śledztwie w UB zostałem wywieziony na zamek w Lublinie i przebywałem na zamku do rozprawy i po rozprawie byłem wywieziony do Tarnowa.
Oddając hołd żołnierzom wyklętym, salwa honorowa!